Tak, odwołując się do tytułu naszej konferencji, nie tylko Norymberga, aż chciałoby się powiedzieć, nie tylko Norymberga powinna być, zważywszy na stopień nieukarania czy bezkarności niemieckich zbrodniarzy, czy systemowej bezkarności właściwie, która towarzyszyła niestety zbrodniom niemieckim w warunkach także demokratycznego państwa, jakim była Republika JS, Republika Federalna Niemiec po 1949 roku. Temat mojego wystąpienia dotyczy ideologicznych uwarunkowań niemieckiego planu zagłady Polski. Teraz zwróćmy uwagę na to słowo, które jest w tytule tego wystąpienia, zagłada. Zazwyczaj, jeżeli mówimy o II wojnie światowej, czy też w kontekście niemieckiej okupacji na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, słowo zagłada zazwyczaj kojarzona jest, czy tylko niemal wyłącznie, z ludobójczą eksterminacją ludności żydowskiej podjętą przez państwo niemieckie w latach II wojny światowej, w tym oczywiście wielu obywateli Rzeczypospolitej żydowskiego pochodzenia. Ale przecież jak popatrzymy na całą historię niemieckiej okupacji, która rozpoczyna się tak naprawdę już w chwili wkroczenia Wehrmachtu na ziemię polskie 1 września 1939 roku, zwłaszcza na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej, to mamy do czynienia z systematycznie realizowaną polityką zmierzającą do zagłady narodu polskiego. Ludobójstwo na polskich ziemiach w czasie II wojny światowej zaczęło się wcześniej, zanim państwo niemieckie poprzez swoich funkcjonariuszy i agendy rozpoczęło zorganizowaną, na masową skalę przeprowadzaną eksterminację ludności żydowskiej, czego apogeum była akcja Reinhardt wiosną i latem 1942 roku, gdzie zginęło ponad 1 400 000 polskich Żydów, głównie w trzech miejscach, w Treblince, w Sobiborze i w Bełżcu. Skądinąd jest to też dobry przyczynek do tego, aby właśnie zweryfikować tą tezę, że przecież my o II wojnie światowej to wiemy wszystko. My już wiemy wszystko o tych wydarzeniach związanych z niemiecką okupacją lat 39-45. Otóż na przykład akcja Reinhardt pokazuje, że wiemy stosunkowo mało ciągle, zwłaszcza w odbiorze społecznym, bo gdyby się spytać tak zwanego zwykłego odbiorcę treści historycznych, gdzie, w którym miejscu zginęło najwięcej mieszkańców przedwojennej Warszawy, to pewno większość odpowiedzi by wskazywała na Warszawę w dobie Powstania Warszawskiego, zwłaszcza na rzeź Woli, albo na powstanie w getcie warszawskim, a ich najwięcej zginęło w Treblince. Ponad 700 000 mieszkańców getta, czyli mieszkańców przedwojennej Warszawy, zdecydowanej większości, zostało zagazowanych w obozie zagłady w Treblince właśnie w ramach akcji Reinhardt. Ale to ludobójstwo i te wszystkie inne fazy, kolejne fazy tego ludobójstwa popełnianego przez państwo niemieckie na ziemiach okupowanej Polski w odniesieniu do ludności żydowskiej, one były kontynuacją polityki, ludobójczej polityki Rzeszy Niemieckiej, zainicjowanej już jesienią 1939 roku. To jest takie uściślenie porządkujące, proszę Państwa, no bo o tym trzeba pamiętać, że takie wydarzenia jak zbrodnia pomorska, akcja Tannenberg, potem akcja AB w Generalnym Gubernatorstwie, czyli akcje ludobójczej, systematycznie przeprowadzanej na zimno eksterminacji ludności polskiej, przede wszystkim polskich elit, to był ten pierwszy Rubikon, który był, można powiedzieć, się wprawianiem przez niemieckich funkcjonariuszy, niemieckich policjantów, SS-manów i innych funkcjonariuszy Rzeszy Niemieckiej do ludobójczego rzemiosła. No bo oczywiście zawsze powstaje pytanie, jak to jest, jak można przyzwyczaić się do tego, żeby mordować zimną krwią tłumy bezbronnych, rozebranych do naga, często kobiet, starców, dzieci, mężczyzn, bezbronnych. Ale te obrazy, które możemy zobaczyć w różnych filmach, produkcjach dotyczących Holokaustu, a więc tłumy bezbronnych, rozebranych ludzi stojących przed wykopanymi grobami, rowami gdzieś w lesie i rozstrzeliwanymi przez SS-manów, policję i innych funkcjonariuszy państwa niemieckiego, takie obrazy już miały miejsce na Pomorzu pod koniec 1939 roku, na przykład w lesie Piaśnickim koło Wejherowa. Dokładnie takie same. I dlatego jeżeli mówimy o tych kwestiach związanych z rzekomo tak dobrze znaną niemiecką okupacją lat II wojny światowej, o tym trzeba pamiętać. O tej sekwencji. Nieprzypadkowo zresztą ludzie, którzy organizowali eksterminację polskich Żydów właśnie w czasie tej wspomnianej akcji Reinhardt w 1942 roku, a więc organizatorzy Treblinki, Sobiboru, Bełżca, oni wcześniej, cała ta mordercza ekipa była zaangażowana w ludobójczą akcję eutanazyjną T4, która zaczęła się nieprzypadkowo także we wrześniu 1939 roku. Ta przemoc, która przyzwyczaja do kolejnej przemocy, taka kaskada przemocy, to przyzwyczajanie ludzi do tego, żeby mordować w sposób zorganizowany z zimną krwią innych, także sąsiadów. Bo to zjawisko, że sąsiad zabija sąsiada, bynajmniej nie było ograniczone do Wołynia czy do Małopolski Wschodniej w latach 1943-1944, tylko ono po raz pierwszy miało miejsce na przykład w województwie pomorskim, wcielonym bezpośrednio do Rzeszy po wrześniu 1939 roku. I dlatego, jeżeli mówimy o tym rzeczowniku, zagłada Polski, to trzeba wrócić do tego ideologicznego, a właściwie też politycznego tła. No bo ta ideologia, która kierowała ruchem narodowo-socjalistycznym w Niemczech, wywodziła się też z pewnego tła politycznego, związanego z wydarzeniami I wojny światowej, tego, co nastąpiło w Niemczech po 1918 roku i także, można powiedzieć, z długich tradycji niemieckiej kultury politycznej, które sięgają właściwie korzeniami czasów pruskich. Dlatego to moje wystąpienie będzie dotyczyło właśnie tych trzech wątków. Samej ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu, ujętej w takich programowych dziełach jak Mein Kampf, w kontekście Republiki Weimarskiej, kontekście politycznym, ale także ideologicznym lat 1918-1933, a więc mówimy o demokratycznej i republikańskiej Rzeszy Niemieckiej, bo nazwa państwa niemieckiego ciągle brzmiała Deutsches Reich. To była Rzesza Niemiecka, notabene Konstytucja Republiki Weimarskiej nigdy nie została odwołana. Nawet w czasach hitlerowskich ona była tylko zawieszona. Hitler zresztą rządził na mocy tak zwanych specjalnych uprawnień, Ermächtigungsgesetze, ale Konstytucja Republiki Weimarskiej, Rzeszy Niemieckiej, była ciągle obowiązująca. Notabene pamiętajmy, że państwo pod tytułem Rzesza Niemiecka, Deutsches Reich, nie przestało istnieć 1 września 1939 roku. Mamy do czynienia z wojną polsko-niemiecką, rozpętaną przez Niemcy we współpracy ze Związkiem Sowieckim. Wszystkie zbrodnie, które tutaj były popełnione na ziemiach okupowanej Polski, były popełniane przez państwo niemieckie. To nie była wojna partii. To nie była wojna partii pod tytułem NSDAP przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, tylko to była wojna Rzeszy Niemieckiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Ja wiem, że to są może dla niektórych rażące uszy podstawowe fakty, ale żyjemy w takich czasach, kiedy podstawowe fakty trzeba przypominać. Wiem, o czym mówię, mam swoje doświadczenia jako tak zwany ministerialny rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych. Czego tam się człowiek nie naczyta, a właściwie czego nie dojrzał, a powinno być. jak na przykład w jednym z podręczników na rozkładówce na pierwszej stronie ilustracja z podpisem. Ten podpis ja zapamiętałem bardzo dobrze, dlatego Państwu zacytuję. Kwiecień 1943, Żydzi z warszawskiego getta prowadzeni do pociągów, które zawiozą ich do obozów zagłady. Jedyny przymiotnik, który pada w tym opisie, to jest warszawskie getto. Nie wiadomo, jacy żołnierze prowadzą, nie wiadomo, jakie pociągi i nie wiadomo, jakie obozy, kto je prowadzi. Ktoś może powiedzieć nadmierna wrażliwość i taka skłonność do szczegularstwa recenzenta. Żyjemy w takich czasach, kiedy przecież powszechnie, systematycznie próbuje się nas przekonać, że przecież to Polacy byli współwinnymi tak zwanego Holokaustu, który oczywiście wykonali naziści, przecież nie Rzesza Niemiecka. A potem jest taki tekst pod tą ilustracją, w który zaczyna się zdaniem, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, najkrwawszy konflikt w dziejach i dalej już nie ma żadnej informacji, nie poda... Żadna informacja nie pada na temat tego, kto był sprawcą. To znaczy nie pada nazwa Niemcy. Mówi się o III Rzeszy, a nie wiadomo jakiej Rzeszy. Jaka to była Rzesza? Kto tam rządził? A więc to są takie kwestie, które jak pokazują te przykłady, wymagają ciągle po pierwsze utrwalania, no i przekazywania tego także, gdy chodzi o różne płaszczyzny wiedzy historycznej. Te ideologiczne założenia, z którego wywodził się ten niemiecki plan zagłady Polski, realizowany systematycznie przez niemiecką Rzeszę w latach 1939-1945, właściwie odnajdujemy, zapisany jest bez ogródek na kartach Mein Kampf, programowej książki, gdy chodzi o ideologię niemieckiego narodowego socjalizmu. Książki napisane, jak wiadomo, przez Adolfa Hitlera. No właśnie, ale w odniesieniu do tej książki wypada zacytować słowa, które napisał w 1935 roku, kiedy już Hitler był u władzy w Niemczech, jeden z wybitnych francuskich myślicieli i politycznych, Jacques Benville, który w odniesieniu do Mein Kampf powiedział tak: któż czyta tą książkę i któż rozumie to, co przeczytał i któż uwierzył w to, co zrozumiał? No bo tu jest bez ogródek jawnie napisany plan działań. W historii także ostatnich, można powiedzieć, lat też spotykamy się właśnie z tym zjawiskiem, że człowiek mówi wprost otwarcie o swoich planach i nagle potem jest wielkie zaskoczenie, że on je realizuje. W przypadku Hitlera, z punktu widzenia tematyki, o której dzisiaj mam mówić, najważniejsze jest zdanie, które tam pada, w którym Hitler kreśli strategię polityki tak zwanych nowych Niemiec. Często używał takiego określenia nowe Niemcy. Notabene to już dawno badacze geografii politycznej i w ogóle przepływów elektoratów w Republice Weimarskiej w schyłkowym jej okresie, czyli na początku lat 30. dawno już stwierdzili, że właściwie NSDAP w sensie elektoratu to była partia ludzi młodych. On do NSDAP przede wszystkim przyciągano elektorat bardzo młody, ten, który w ogóle jeszcze nie głosował, albo ten, który metrykalnie dopiero stał się pełnoprawnym uczestnikiem życia politycznego w Niemczech. I zresztą cała frazeologia propagandy hitlerowskiej była też ukierunkowana na ludzi młodych, jak były wybory prezydenckie w Rzeszy Niemieckiej w 1932 roku. Hitler był przeciwstawiany sędziwemu Hindenburgowi jako przedstawiciel młodych Niemiec. Wybierzmy przyszłość, prawie że. I Hitler w Mein Kampf pisze, że nowe Niemcy nie popełnią tych wszystkich fatalnych błędów Niemiec starych, cesarskiej Rzeszy. To znaczy będą germanizować ziemię, a nie ludzi. I to jest kluczowe zdanie. Wezwanie do tego, i zamiar germanizowania ziemi, a nie ludzi. To był zasadniczy błąd cesarskiej, bismarckowskiej Rzeszy Niemieckiej, pisze Hitler. Bo oni chcieli na wschodzie germanizować ludzi, a nie ziemię, a trzeba germanizować ziemię, a nie ludzi. Istota programu narodowo-socjalistycznego ujętego w Mein Kampf i potem rozwijanego w różnych wypowiedziach i co ważniejsze wcielanego w życie bezwzględnie od 1 września 1939 roku, to jest właśnie taki wymiar germanizacji. Germanizacji ziemi, a nie ludzi. Dlaczego? Dlatego, że to jest drugi filar tych ideologicznych założeń niemieckiego narodowego socjalizmu odnośnie Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także, czy przede wszystkim Polski, to jest to, że nowe Niemcy, rządzone przez partię narodowo-socjalistyczną, mają szukać i zdobyć w Europie Środkowej i Wschodniej Lebensraum, przestrzeń życiową. Chodzi o przestrzeń, Raum. Tutaj oczywiście odnajdujemy wpływy rozwiniętej w Niemczech od przełomu XIX i XX wieku geopolityki. Jedna z gwiazd tego kierunku, profesor Karl Haushofer z Monachium, był, można powiedzieć, szczególnie bliski Hitlerowi, bo wiadomo, że on odwiedzał go systematycznie, kiedy Hitler był uwięziony na parę lat w twierdzy Landsberg po nieudanym puczu monachijskim w 1923 roku. I tam, można powiedzieć, no nie było to surowe więzienie, skoro profesor geopolityki mógł systematycznie udzielać lekcji, żeby nie powiedzieć korepetycji Hitlerowi w zakresie właśnie geopolityki, a w niemieckiej geopolityce, czy w ogóle w geopolityce, kategoria przestrzeni jest kluczowa. Oczywiście ta przestrzeń, o której mówi Hitler, czy pojęcie w ogóle Lebensraumu, on tego pojęcia nie wymyślił. Podobnie jak we wszystkich innych kluczowych elementach ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu, to jest, można powiedzieć językiem współczesnym, taki patchwork, taka kolekcja różnych rzeczy, które już były, które już funkcjonowały, czy to w niemieckiej kulturze politycznej, czy w niemieckiej opinii publicznej, tymi pojęciami ona żyła, a niemiecki narodowy socjalizm umiejętnie je poskładał i mając wybitnych fachowców od propagandy, czytaj dr Józef Goebbels i jego współpracownicy, potrafił dotrzeć do niemieckich wyborców, którzy, przypomnijmy, nie jeden raz, ale seryjnie dawali wyraz swojemu przekonaniu, że to NSDAP, to partia Adolfa Hitlera, jest godna największego poparcia. Od września 1930 roku wzrost poparcia dla partii hitlerowskiej jest właściwie stały. Z małymi wahaniami to NSDAP jest ciągle największą frakcją w niemieckim parlamencie, aż do zdobycia władzy w 1933 roku. Lebensraum, przestrzeń życiowa, która, no właśnie, powinna być zdobyta na skutek udanej germanizacji ziem, a nie ludzi. I w tych wezwaniach, w tym planie napisanym i wydrukowanym w Mein Kampf, wpisana jest oczywiście fizyczna eksterminacja milionów ludzi. Bo na tym miała polegać germanizacja ziemi, a nie ludzi. Adolf Hitler w gronie swoich najbliższych współpracowników dawał wyraz niejednokrotnie swojemu takiemu stosunkowi do Rosji bolszewickiej, który można określić najlepiej niemieckim słowem Hassenliebe. Pomieszanie nienawiści z podziwem. Oczywiście Hitler ciągle mówił o Żydokomunie jako reżimie bolszewickim. Komunizm to nasz główny wróg, mówił. Natomiast zwłaszcza w gronie swoich najbliższych współpracowników dawał wyraz jednak podziwowi dla Lenina, że stworzył to państwo nowego typu. Totalitarne państwo, no bo Rosja bolszewicka jest pierwszym w historii totalitarnym państwem, które i ta nowość, która szczególnie Hitlera urzekła, w Rosji bolszewickiej, to to, że Lenin uczynił z ludobójczego terroru zwyczajny instrument władzy. Nie nadzwyczajny, tylko zwyczajny. Stały. I to Hitlera, to Hitlerowi bardzo imponowało. I dlatego ten mechanizm, czyli ludobójcza eksterminacja jako stały mechanizm, stałe narzędzie, miało służyć zdobyciu przez nowe Niemcy, nową Rzeszę Niemiecką, przestrzeni życiowej w Europie Środkowej i Wschodniej, poczynając od zniszczenia Polski. Zniszczenie Polski jest najważniejsze. Naszym celem nie jest dotarcie do żadnej linii, zniszczenie siły żywej, najwyższa brutalność, żadnej litości. To są słowa, które wypowiadał Hitler, dosłowne cytaty z jego ostatniej odprawy z najwyższym dowództwem Wehrmachtu przed agresją na Polskę, która miała miejsce 22 sierpnia 1939 roku w Obersalzberg. On już wiedział, że na wschodzie ma ręce wolne. Minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop już szykował się do podróży do Moskwy, gdzie następnego dnia, 23 sierpnia, podpisze de facto pakt Hitler-Stalin, bo on przeszedł do historii jako pakt Ribbentrop-Mołotow, ale ministrowie spraw zagranicznych byli wykonawcami poleceń dyktatorów Hitlera i Stalina. Czyli plan rozbioru Polski, rozbioru Europy Środkowej i otwarcie drogi do II wojny światowej. I Hitler dzień wcześniej, bez ogródek, w gronie zaufanych ludzi, był zakaz sporządzania notatek, ale mamy parę wersji tego spotkania spisane, mówił właśnie to. Zniszczenie Polski, zniszczenie siły żywej, maksymalna brutalność. W innych wersjach słyszymy odwołania do historii przez Hitlera. Historia nie sądzi zwycięzców. Genghis Khan stworzył wielkie imperium. Któż pamięta jeszcze o ofiarach? I któż pamięta o wyniszczeniu Ormian? Znamienne zdanie, które nawiązuje do pierwszego w XX wieku ludobójstwa, które miało miejsce w Turcji, począwszy od 1915 roku. Ludobójstwa nieukaranego i udanego. Bo ludobójstwo, jak każde, było połączone z czystką etniczną. Historyczna Armenia to nie jest, proszę Państwa, Armenia, państwo Republika Armenii, która dzisiaj istnieje. Historyczna Armenia to jest cała wschodnia Anatolia, czyli można powiedzieć 1/3 dzisiejszej Turcji, gdzie żyli Ormianie, i ponad 1,5 miliona z nich zostało z zimną krwią wymordowanych w czasie I wojny światowej. I to była zachęta dla Hitlera, żeby pokazać swoim współpracownikom, generałom Wehrmachtu, jak macie postępować w Polsce. Ludobójczo. Ludobójczo. No i rasizm. Proszę Państwa, ideologia niemieckiego narodowego socjalizmu była z gruntu materialistyczna, dlatego też od początku była na kursie konfrontacyjnym z chrześcijaństwem, zwłaszcza z katolicyzmem. Dlaczego? No bo oni patrzyli na wszystkie zjawiska, w tym także na zjawiska kultury, poprzez materię, czyli krew. Krew jest materią. Czysta krew, czytaj krew aryjska czy krew nordycka, to jest to, co powinno charakteryzować właśnie te nowe Niemcy. A więc, uściślając tak naprawdę ten Lebensraum, do którego Hitler dążył w Europie Środkowej i Wschodniej, był nawet nie tyle dla Niemców, co dla czystych rasowo Nordyków. I zwróćmy uwagę, w czasie II wojny światowej, w czasie tej straszliwej niemieckiej okupacji, niemieckie władze robiły wszystko, żeby pozyskać, jak oni mówili, element wartościowy pod względem rasowym, na przykład z podbitej Polski. Tragedia dzieci Zamojszczyzny. Tragedia tych dzieci, które były tutaj w obozie koncentracyjnym w Łodzi. To służyło w terminologii i w polityce niemieckiej lat II wojny światowej pozyskiwaniu materiału wartościowego, materiału rasowego. I wszystko oczywiście było naukowe i postępowe. Rasizm to zresztą nie jest tylko przypadłość Niemców na przełomie XIX-XX wieku. Ma otoczkę, ma aurę naukowości. W Rzeszy Niemieckiej, jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy, mnożą się różne instytuty badań nad rasami, które zatrudniają wielu profesorów. Notabene wielu funkcjonariuszy SS zaangażowanych właśnie w realizację tych ideologicznych założeń, o których mówiłem przed chwilą, to są ludzie z doktoratami, z tytułami naukowymi. Wbrew powszechnym mniemaniom, SS-mani to nie tylko bandyci unurzani po łokcie we krwi niewinnych ludzi, ale to są także ci bandyci z zabiórek. Ludzie z doktoratami z kluczowych, wiodących uniwersytetów niemieckich, Tybinga, Göttinga, Marburg, Freiburg, intelektualiści. Teraz przejdźmy do kontekstu ideologicznego i politycznego towarzyszącego powstaniu i rozwojowi NSDAP w okresie Republiki Weimarskiej. Ja mówiłem o tym ideologicznym patchworku NSDAP, że oni poskładali te elementy, które już były, już funkcjonowały w przestrzeni publicznej, w niemieckiej kulturze politycznej przed nimi, jeszcze w ogóle zanim NSDAP jako licząca się siła polityczna zaistniała w krajobrazie politycznym Republiki Weimarskiej. No właśnie, i tutaj w tym kontekście najważniejsza rzecz to uzmysłowić sobie i pamiętać, że dla Niemców, i tutaj mówię nie o nie tylko o niemieckich elitach politycznych, ale o szerokich kręgach niemieckiej opinii publicznej. Otóż dla Niemców wojna, wielka wojna, pierwsza wojna światowa nie skończyła się w listopadzie 1918 roku. Tam dominowało przekonanie, że wcześniej czy później nastąpi dogrywka. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy tak naprawdę zostali okradzeni ze zwycięstwa, które im się należało, które już było w zasięgu ręki. I to przekonanie obsługują dwa mity, które robią zawrotną karierę i wśród niemieckich elit Republiki Weimarskiej i szerokich kręgów niemieckiej opinii publicznej, bo wbrew powszechnemu mniemaniu Niemcy to naród wyjątkowo podatny na różne mistyfikacje i mitologie. I tak było po 1918 roku. Pierwszy to jest mit niezwyciężonej w polu armii niemieckiej. I drugi, powiązany z nim, Dolchstoßlegende, czyli legenda o nożu wbitym w plecy. Zwycięskiej, niepokonanej w polu armii. I trzeba pamiętać, że tym mitom nie tylko ulegały wąskie kręgi niemieckiej generalicji, które chciały usprawiedliwić, tak jak Ludendorff czy Hindenburg, usprawiedliwić klęskę, bo oni byli naczelnymi dowódcami w momencie klęski Niemiec, ale ulegały tym mitom szerokie kręgi właśnie niemieckich elit i w ogóle opinii publicznej. No nie kto inny jak socjaldemokratyczny, pierwszy prezydent Republikańskiej Rzeszy Niemieckiej, Friedrich Ebert, witając powracające z frontu zachodniego niemieckie oddziały jesienią 18 roku, powiedział: wy nigdy nie zostaliście pokonani w polu. No i oczywiście tą legendę wspomagał ten mit o nożu wbitym, zdradzieckim nożu wbitym w plecy zwycięskiej armii. I kto był tym Innere Feind, czyli wewnętrznym wrogiem Rzeszy? Zaczyna się polowanie na wewnętrznych wrogów Rzeszy, co rodzi oczywiście przemoc. Pierwsze lata i właściwie ostatnie też lata Republiki Weimarskiej są skąpane w przemocy. Wrogów zabija się od prawa i od lewa. Mamy rewolucję w Niemczech, ale też przecież prawa strona, czyli Freikorpsy, czy organizacje typu Konsul, która stała na przykład za zamordowaniem ministra Rathenaua w 1922 roku, mają ręce unurzane we krwi. Niemieckie miasta są areną przemocy masowej, podobnie jak od 1930 roku. W Polsce pod tym względem jest oaza spokoju. I ta atmosfera przemocy słownej, politycznej, fizycznej, to jest klimat też polityczny, który sprzyja takim ideologicznym założeniom, o których pisał Hitler w Mein Kampf. Drugi element bardzo ważny, wpływający na ten obraz ideologiczny, to były, jak piszą niektórzy niemieccy historycy, idee 1919 roku w Niemczech. W niemieckiej historii jest tak, że zwłaszcza to niemieccy historycy piszą o różnych ideach. Idee 1848, Wiosna Ludów, idee 1866, Zjednoczenie Niemiec, czy wcześniej idee 1517, Reformacja. I tutaj idee 1919 roku. O co chodziło? Chodziło w największym skrócie o powszechny w Niemczech sprzeciw wobec postanowień Traktatu Wersalskiego. Traktat Wersalski kończący obrady paryskiej konferencji pokojowej, która rozpoczęła obrady 18 stycznia 1919 roku w Paryżu. Nieprzypadkowo zwróćmy uwagę zresztą na symbolikę, bo nie jest tak tylko, że to tylko Polacy zwracają uwagę na symbolikę. Wszystkie liczące się narody także zwracają uwagę na symbolikę historyczną. Francuzi wybrali tą datę 18 stycznia celowo, ponieważ jest to data 18 stycznia związana z proklamowaniem przez Bismarcka Rzeszy Niemieckiej w Wersalu w 1871 roku, a to z kolei nawiązywało do pierwszej koronacji króla Prus 18 stycznia 1701 w Królewcu i dlatego też Traktat Wersalski, jak sama nazwa mówi, był podpisany w Wersalu, dokładnie w tej samej sali zwierciadlanej, tak Francuzi zażyczyli sobie, w której to Bismarck, żeby upokorzyć Francję, ogłosił Rzeszę Niemiecką. I powszechny sprzeciw niemieckich elit wobec Traktatu Wersalskiego, to jest rdzeń tych idei 1919 roku. Ten protest właściwie już rozpoczął się zanim traktat został podpisany, bo już w maju 1919 roku, kiedy alianci przekazali niemieckiej delegacji warunki pokoju, przypomnę, w paryskiej konferencji pokojowej Niemcy nie brały udziału. To nie było tak jak na Kongresie Wiedeńskim, że wszystkie mocarstwa, w tym także pokonane mocarstwo, wtedy Francja, brały udział w obradach. Niemcy nie brały udziału. I Niemcom podyktowano warunki pokoju, które wzburzyły całą niemiecką opinię publiczną już w maju 19 roku. Od prawa do lewa. Nie tylko wąskie kręgi nacjonalistyczne czy ultranacjonalistyczne, ale także socjaldemokraci, liberałowie, katolicka partia centrum. Ba, nawet pacyfiści niemieccy uważają, że warunki pokoju podyktowane przez aliantów to jest próba, jak mówił jeden z nich, laureat pokojowej Nagrody Nobla, Alfred Hermann Fried z 1911 roku Nobel. On mówił, że to jest próba zamknięcia wielkiego narodu w żelaznej klatce. To jest dzieło szaleńców. Jednym z najważniejszych tego sprzeciwu ogólnoniemieckiego wobec ładu pokojowego ustalonego po I wojnie światowej, oprócz tego, że paragraf 231 traktatu wskazywał Niemcy jako odpowiedzialne za wybuch wojny, chodziło o to, żeby było uzasadnienie dla żądań reparacyjnych ze strony Niemiec, to szczególnie jak się czyta niemiecką prasę przełomu już 1918-19 roku, szczególnie Niemców ubudł fakt, że powstało niepodległe państwo polskie, które zostało w sensie prawa międzynarodowego, fakt istnienia niepodległej Polski został potwierdzony Traktatem Wersalskim. Zwróćmy zresztą uwagę, wszyscy wrogowie Polski mówili z pogardą właśnie o Traktacie Wersalskim, żeby tu zacytować towarzysza Mołotowa, który mówił już po rozbiorze Polski w październiku 1939 o bękarcie Traktatu Wersalskiego w Polsce. Ale w Niemczech już na przełomie 18-19 roku od prawa do lewa we wszystkich dziennikach politycznych, prasie politycznej związanej ze wszystkimi kierunkami politycznymi w Niemczech jest artykułowane przekonanie, że w ogóle powstanie niepodległej Polski to jest nie tylko ujma dla interesów politycznych Niemiec, ale to jest zszarganie niemieckiego honoru. To jest podeptanie niemieckiej godności. Takie są sformułowania. Pojęcie Deutsche Ehre, niemiecki honor, jest wtedy naładowane bardzo mocno politycznie. Jeżeli zastanawiamy się, jak kumuluje się nienawiść do Polski, która ma być paliwem dla realizacji tych ideologicznych założeń zagłady Polski, to wtedy się kumuluje. Antypolonizm w Republice Weimarskiej, w Demokratycznej Republikańskiej Rzeszy Niemieckiej nie jest marginesem. Jest mainstreamem, jest głównym nurtem. W tak bardzo sfragmentaryzowanej, podzielonej niemieckiej scenie politycznej od 1918-19 roku jest jeden z nielicznych wspólnych mianowników łączących socjaldemokratów, komunistów, konserwatystów, nacjonalistów, katolickie centrum, liberałów, mianowicie nienawiść do Polski. Nieprzyjmowanie do wiadomości, że Polska będzie istnieć jako niepodległe państwo. Stąd cała propaganda o Sezonstadt, państwo sezonowe. Państwo, które ma w sobie bakcyl rozkładu, jak czytamy w prasie niemieckiej już pod koniec 18 roku. Państwo, które jest więzieniem dla mniejszości narodowej. Taki motyw już powstaje bardzo wcześnie, pod koniec 18 roku, że z pewnością niepodległa Polska będzie uciskać mniejszości narodowe. Jak się przedostają na zachód wieści o tym, że na ziemiach polskich dochodzi rzekomo do masowych pogromów żydowskich? Poprzez prasę niemiecką, to jest taki pierwszy kanał przerzutowy tych informacji. Na przykład jak rozpoczęło się powstanie wielkopolskie, to pojawia się właśnie dzisiaj, byśmy powiedzieli, fake news, że powstańcy zaczęli swoje rządy w Poznaniu od zorganizowania wielkiego pogromu Żydów. Dlaczego tak się dzieje? No bo brakuje tej siły organizacyjnej w Europie Środkowej, jaką były Niemcy. A więc ten antypolonizm, który potem tak przeżył taką erupcję na ziemiach polskich po 1 września 1939 roku, on się gromadzi, czy ten kumuluje się już znacznie wcześniej, jak widać. Zwróćmy zresztą uwagę, że pokolenie tych funkcjonariuszy państwa niemieckiego, które będzie odpowiedzialne za tak zwaną Deutsche Kulturarbeit im Osten, czyli niemiecką pracę kulturową na wschodzie po 1 września 1939 roku, to są w większości ludzie wychowani czy wzrastający w Republice Weimarskiej, którzy przeszli szkołę Republiki Weimarskiej, gdzie przecież powszechnie nauczano, że fakt istnienia niepodległej Polski to jest nie tylko szkoda polityczna dla Niemiec, ale też to jest pognębienie honoru i godności Niemiec, Niemców, jako narodu kulturowego. Ale ten antypolonizm, który był tym paliwem dla realizacji planu zagłady Polski, on oczywiście też nie rodzi się w próżni. Katalizatorem były rzeczywiście te postanowienia Traktatu Wersalskiego, powszechnie odrzucanego w Niemczech. To nie Hitler wymyślił słowo o hańbie Wersalu. On tylko je używał, bo wiedział doskonale, że z tym trafi do opinii publicznej. Gdyby on tego nie używał, nie miałby szans na jakikolwiek poważny wynik wyborczy. Bo po prostu niemiecka opinia publiczna tak myślała, że to jest próba zniewolenia Niemiec. Częścią tego zniewolenia była Polska. Fakt niepodległości Polski, sprawa granicy polsko-niemieckiej była ważna, ale wtórna wobec fundamentalnego sprzeciwu Niemiec, republikańskich, demokratycznych Niemiec wobec istnienia niepodległości Polski. Ale ten antypolonizm czerpał z głębszych korzeni. Tu nie ma miejsca i czasu, chociaż pani dyrektor zachęciła mnie, żebym się nie ograniczał czasowo, ale jak już wejdę na taki niebezpieczny teren dla słuchacza, dla mnie bardzo korzystny, czyli i Prusy, i relacje polsko-pruskie, więc mógłbym mówić do przerwy obiadowej, a tego, ponieważ BHP jest bardzo ważne, tego chcę uniknąć. A więc tylko krótko. Przekonanie o tym, że tak zwany Wschód jest pustynią cywilizacyjną, która czeka na swojego gospodarza, Kulturträgera, który przyniesie kulturę wyższą, w ogóle kulturę, to jest przekonanie, które w niemieckiej kulturze politycznej jest obecne przynajmniej od XVIII wieku. A szczególnie rezonuje, szczególnie zyskuje dynamikę na przełomie XIX-XX wieku. Do tego zaczyna być podlane takim sosem tych niebezpiecznych ideologii typu rasizm. Nie kto inny jak Max Weber, klasyk socjologii, czytany do dzisiaj, jest w podręcznikach. Każdy, kto będzie studiował, czy studiuje, czy studiował socjologię, o Maxie Weberze wie. Otóż Max Weber, związany z ultranacjonalistycznym Altdeutscher Verband, czyli Związkiem Wszechniemieckim, z którym zerwał, ale nie dlatego, że nagle przejrzał na oczy i nie będę już nacjonalistą, tylko on uważał, że Wszechniemcy są zbyt miękcy wobec Polaków na wschodzie. Otóż on na początku XX wieku, jeszcze przed I wojną światową, ale już wiek XX, odbył podróż studyjną po zaborze pruskim i stwierdził, że no tak, to jest obszar zapóźniony cywilizacyjnie, czeka na tą wyższą kulturę, ale to zapóźnienie cywilizacyjne, i to jest ciekawe, Weber pisze, w dużej mierze jest uwarunkowane kwestią rasy. Rasy. W prasie niemieckiej w tym samym czasie ukazywały się na poważnie artykuły, które udowadniały, że na przykład katolicy w ogóle, czy polscy, czy niemieccy są niżsi pod względem kulturowym, dlatego że mają, ich czaszki o tym mówią, pod względem rasowym to badano. Taki jest ten klimat intelektualny, w którym wzrasta niemiecki narodowy socjalizm. A więc pustynia cywilizacyjna, która czeka na swojego gospodarza, na to, żeby dokonać tam, i to jest, proszę Państwa, słowo bardzo ważne, Kulturarbeit, praca kulturowa. Tego typu słownictwo znajdujemy w pruskich tekstach i znajdujemy w tekstach na przykład, które powstawały w kręgu Heinricha Himmlera i SS, w kręgach twórców tak zwanego Generalnego Planu Wschodniego. To także było pokłosie rozwijanego w czasach Republiki Weimarskiej Ostforschung, tak zwanych badań nad wschodem. Deutsches Kulturboden, czyli niemiecka ziemia kulturowa. No może etnicznie nam się to nie należy, ale kulturowo tak, bo przecież to niemiecka kultura zaprowadzała tu w Wielkopolsce, na Pomorzu czy na Mazowszu porządek. Ale to, zwróćmy uwagę, wyrastało z tego podglebia, z tego przekonania, że tu na wschodzie jest po prostu pustynia kulturowa. I kto będzie pierwszy, w sensie Kulturträger, temu ta ziemia się będzie należeć. Zwróćmy uwagę, to jest dokładnie kopia modelu myślenia kolonizatorów, którzy tak udowadniali to, że wbili chorągiew króla Hiszpanii, króla Anglii czy króla Francji gdzieś w Afryce, na Dominikanie czy na Filipinach. To jest pustynia, tu dzikusy są, my przyjeżdżamy, cywilizujemy, to nam się należy. I drugi wątek, który jest też charakterystyczny, to jest takie jednak napięcie i pewna sprzeczność, bo z jednej strony Niemcy mówią, w niemieckiej kulturze politycznej jest tak utrwalony ten, jak to się ładnie mówi, topos, czyli temat, spojrzenie na ten wschód jako pustynię kulturową, gdzie tu się nic nie dzieje, ale z drugiej strony, jak czytamy różne teksty, które pojawiają się w publicystyce niemieckiej w ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej, pojawia się wątek, byśmy nazwali to, zbyt pojętnych Polaków. No bo na przykład w niemieckiej prasie liberalnej na początku XX wieku pojawia się szereg tekstów, w którym autorzy alarmują, że właściwie jak patrzymy na sytuację w zaborze pruskim, no to mamy taką oto niebezpieczną sytuację, że Polacy wykorzystują wszystkie dobrodziejstwa niemieckiego państwa prawa, Reichsstadt, do tego, żeby tworzyć własne instytucje, własne organizacje, które tak naprawdę nie zmierzają do akulturacji, do asymilacji Polaków, czyli do ich germanizacji, tylko wręcz odwrotnie. One, te wszystkie spółki, czytelnie, banki, Towarzystwa Naukowej Pomocy służą wspieraniu sprawy polskiej. Czyli oni zbyt pojętni są, zbyt, można powiedzieć, umiejętnie wykorzystali to, co im zaoferowali niemieccy kulturträgerzy. Tak można odtworzyć ten sposób rozumowania. Przypomina mi się w związku z tym sytuacja, którą opisał, której powracał niejednokrotnie w swoich wypowiedziach, kardynał Stefan Wyszyński, który był księdzem we Włocławku. Przypomnijmy, Włocławek to jest prawdziwa hekatomba polskich księży dokonana przez Niemców w czasie II wojny światowej. Zresztą też był na liście osób do zagłady, tylko uratował się ucieczką. Ale on przypomina sobie zetknięcie się z niemieckim oficerem, który przychodzi do jego mieszkania we włocławskim seminarium duchownym, które było zarekwirowane przez Niemców na ich cele. I niemiecki oficer zaczyna od wyrzucania książek z regału księdza doktora Stefana Wyszyńskiego. I ksiądz doktor Stefan Wyszyński po niemiecku zadaje mu pytanie, ale dlaczego pan to robi? Przecież to są książki niemieckich autorów po niemiecku. I pan je depcze. A mówi, a ja to robię dlatego, bo wy, Polacy, wykorzystujecie to przeciwko nam. Zwróćmy uwagę, ten sposób myślenia, to przekonanie, że właściwie ci Polacy, to jest taki bardzo zdolny naród, który umiejętnie wykorzystuje wszystko to, co niemieccy kulturträgerzy na tą cywilizacyjną pustynię na wschodzie przynieśli. A więc reasumując, pocieszam już wszystkich, zmierzam ku końcowi. Ideologiczne założenia, w największym skrócie, germanizować ziemię, nie ludzi. Poszukiwanie przestrzeni życiowej, Lebensraumu dla nowych Niemiec w Europie Środkowej i Wschodniej. Przestrzeń życiowa, nowe imperium, nowy typ imperium, to znaczy spojony, wytworzony ludobójczą eksterminacją tych skazanych na zagładę, a kryterium ma być czystość rasowa. Kontekst Republiki Weimarskiej, a więc powszechne przekonanie, że wojna tak naprawdę nigdy się nie skończyła, a traktat pokojowy nie jest żadnym traktatem pokojowym, tylko nową formą wypowiedzenia wojny narodowi niemieckiemu, który nie jest niczemu winny. A to wszystko, w tle tego wszystkiego jest antypolonizm, który jest nie jest jakąś przypadłością wąskich kręgów nacjonalistycznych, tylko jest w politycznym głównym nurcie Republikańskiej Rzeszy Niemieckiej. I wreszcie ten długi kontekst obecnych w niemieckiej kulturze politycznej narracji o wschodzie, tym mitycznym wschodzie, który jest pustynią kulturową czekającą na swojego gospodarza. A ci tak zwani Irokezi z Nadwisły, jak mówił o nas Fryderyk II kiedyś, okazują się bardzo przebiegłymi, nadzwyczaj pojętnymi ludźmi, którzy uczą się tych wszystkich dobrodziejstw ze szkodą dla interesów niemieckich. Co zrobić w tej sytuacji? Co zrobić w tej sytuacji? Odpowiedź na to pytanie, jak już tu cytowałem, dał Hitler, dając sygnał do agresji na Polskę w czasie tej ostatniej odprawy z Wehrmachtem 22 sierpnia 1939 roku. Maksymalna brutalność, eliminacja siły żywej. Dżingis Khana nikt nie osądził i nikt nie osądził sprawców ludobójstwa, pierwszego ludobójstwa w XX wieku. To jest ten w największym skrócie ideologiczny kontekst towarzyszący niemieckiemu planowi zagłady Polski. Bardzo dziękuję.